Rozmowa kontrolowana.
W studiu Radia Gdańsk jest Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Ja muszę pana zacytować na początku Facebook. Skoro już oficjalnie, tutaj chodzi o Kacpra Płażyńskiego, został kandydatem PiS na prezydenta Gdańska, pan napisał: pora rozpocząć nowy cykl. Kandydat mówi, my prostujemy. Co to ma być? Jakaś akcja polowania na kandydata PiSu?
Nie, w żadnym wypadku, pani redaktor. Oczywiście dotyczyło to wizyty pana Kacpra Płażyńskiego, kandydata na prezydenta Gdańska Prawa i Sprawiedliwości, tutaj w studiu Radia Gdańsk.
Gdzie mówił między innymi o mieszkaniach komunalnych,
tak,
o społecznym
posługiwał się pewnymi liczbami, które posłużyły mu po to, żeby sformułować pewne tezy. No i chodzi nam o to przede wszystkim, żeby prostować, żeby tej alternatywnej rzeczywistości nie budować.
On cały czas utrzymuje, że on ma rację.
Facebook daje możliwość taką, żeby tę informację przekazać.
Co pan kwestionuje z tego, co mówił Kacper Płażyński?
Z tego, co pan kandydat Kacper Płażyński powiedział, to przede wszystkim kwestionuje środki przeznaczane na remonty mieszkań. Od dobrych kilku lat w Gdańsku remontujemy bardzo solidnie mieszkania. Do końca tej kadencji wyremontujemy 1000 prawie mieszkań komunalnych, tych na wtórnym rynku, czy tych, które są mieszkaniami komunalnymi pierwotnie. Każde z takich mieszkań to jest kwota 30-40 tysięcy złotych, więc naprawdę poważne środki.
Panie prezydencie,
pan Kacper Płażyński powiedział o niecałych 2 milionach złotych i niestety popełnił ząg, to znaczy powołał się na zapis w budżecie miasta, który dotyczy wydatków na zagospodarowanie podwórek. No i w ten sposób chcieliśmy pokazać, że stawiając tezę o niewystarczających środkach, no niestety brakuje mu doświadczenia w tym, żeby pozyskać odpowiednie informacje, jakie to środki rzeczywiście są.
Lepiej, bo pan na to zwrócił uwagę, ale wydaje mi się, że on nie mówił o remoncie, mówił o remontach mieszkań komunalnych, czy w ogóle o jakby pozyskaniu mieszkań dla osób, które czekają na mieszkania komunalne.
Tam dwie liczby się pojawiły, związane właśnie z remontami mieszkań. I tutaj powiedział o liczbie niecałych 2 milionów złotych. Później również w mediach społecznościowych opublikował źródło, więc no tutaj myślę, że radiosłuchacze powinni usłyszeć sprostowanie. To źródło, na które się powołuje kandydat Płażyński, to jest dotacja przedmiotowa na zagospodarowanie podwórek.
Dobrze,
Natomiast remonty mieszkań w Gdańsku prowadzi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. To jest taka specjalna jednostka budżetowa, zakład budżetowy. Na ten rok to jest przewidziane 31,4 miliona złotych. Czyli to są kwoty, które wydatkowane są dokładnie na remonty mieszkań i po prostu na Facebooku chcieliśmy zwrócić uwagę, że Kacper Płażyński ten ząg popełnił.
I pan tak teraz będzie wszędzie polował na niego, w każdej gazecie, radio i telewizji, i weryfikował to, co mówi kandydat?
Pani redaktor, wszyscy wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało zaboru mediów, różnych mediów, jeśli chodzi o media publiczne, i niestety próbuje się budować alternatywną rzeczywistość. I tą alternatywną rzeczywistość na pewno będziemy prostować, bo chodzi o to, że cały zespół ludzi pracuje nad tym, żeby poprawiać sytuację osób najbardziej potrzebujących w Gdańsku. Nigdy nie powiemy tak, że jest wystarczająca liczba środków na te remonty, że rzeczywiście wszystko udaje się robić idealnie, ale chcemy, żeby debata publiczna w Gdańsku przy okazji kampanii kandydata na prezydenta Gdańska bazowała na liczbach, które są faktyczne, a nie wyssane z palca.
Ja pytałam o różne media. Pan przywołał media publiczne, ponieważ Radio Gdańsk jest medium publicznym. To sama obecność dzisiaj pana, właściwie w jakiejś sekwencji po Kacprze Płażyńskim, świadczy, że nie ma pan do końca racji.
Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie.
Idźmy dalej. Panie prezydencie, jest pan członkiem Platformy Obywatelskiej, ale jest pan też zastępcą Pawła Adamowicza. Za jakiś czas prawdopodobnie Platforma ogłosi, że ma swojego kandydata na prezydenta Gdańska. Co pan zamierza zrobić?
Dzisiaj struktura Platformy Obywatelskiej w Gdańsku podjęła uchwałę w październiku zeszłego roku popierającą kandydaturę Pawła Adamowicza na prezydenta Gdańska. I to jest jedyna uchwała, jaką Platforma Obywatelska Powiatowa podjęła. Dzisiaj nie mam żadnych informacji, kto miałby być tym kandydatem ostatecznie.
Ale uważa pan, że można być lojalnym równocześnie wobec dwóch kandydatów?
Przede wszystkim, szanowni państwo, ja podjąłem się pracy na stanowisku wiceprezydenta Gdańska 4 lata temu, wtedy kiedy kandydat popierany przez Platformę Obywatelską w Gdańsku objął funkcję prezydenta. Był nim Paweł Adamowicz i to byłoby dzisiaj niepoważne, gdybym z tego zobowiązania przed mieszkankami i mieszkańcami Gdańska się nie wywiązał. Więc dla mnie najważniejsze dzisiaj jest tutaj pracować nad właśnie z tymi kwestiami związanymi z gospodarką komunalną. I to jest najważniejsze wyzwanie na najbliższe miesiące.
No dobrze, ale jeśli zostanie ogłoszony kandydat Platformy Obywatelskiej, a pan sam twierdzi, tak jak pan sam mówi, jest pan członkiem, co pan wtedy zrezygnuje, czy nie?
Przede wszystkim mam zobowiązanie wobec mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Kadencji. Trudno, to by było zupełnie niepoważne, żeby na kilka miesięcy przed końcem kadencji wprowadzać chaos w tak ważnym pionie, jak gospodarka komunalna w Gdańsku.
A jak pan sobie wyobraża wspieranie kampanii? Będzie pan wspierał kampanię wyborczą równocześnie Pawła Adamowicza i na przykład Jarosława Wałęsy?
Ja jestem przekonany, że Platforma Obywatelska zwycięży w wyborach samorządowych ogólnie w Polsce, że klub Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska w przyszłej kadencji to będzie klub większościowy, że będzie posiadał większość i dla mnie to jest kluczowe zadanie, żebyśmy wspólnie z klubem Platformy Obywatelskiej, który dzisiaj funkcjonuje w Radzie Miasta, przygotowywali takie rozwiązania dla mieszkańców, żeby mieszkańcy w oparciu o merytoryczne przesłanki właśnie poparli nas jako kandydatów do Rady Miasta w zbliżających się wyborach.
To może jeszcze raz powtórzę pytanie. Którego z kandydatów będzie pan popierał w kampanii i jakby pracował na jego rzecz, jeśli w ogóle?
To ja dzisiaj odpowiem pani redaktor w tym, co przed chwilą odpowiedziałem. Dzisiaj jedynym kandydatem wskazanym przez struktury Platformy Obywatelskiej jest Paweł Adamowicz.
Jeśli będzie kandydat Platformy, to dalej będzie pan jakby za Pawłem Adamowiczem? No nie można być, jak to się mówi, dwoma nogami, znaczy nogami na dwóch weselach.
Na pewno będę za najlepszym kandydatem dla miasta Gdańska, kandydatem, który na co dzień pracuje z mieszkańcami Gdańska,
Startuje pan w tych wyborach samorządowych jesienią?
Nie wykluczam, chciałbym startować na pewno z list Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta Gdańska.
Czyli nie z komitetu Pawła Adamowicza. To będzie pan popierał Pawła Adamowicza, równocześnie startował z komitetu z listy Platformy Obywatelskiej.
Ja w Platformie Obywatelskiej jestem od samego początku. Byłem na słynnym zjeździe w hali Oliwia. To jest moja partia i wierzę, że to jest partia, która zmieni Polskę, ponownie przywróci ją na właściwe tory po złych rządach, w cudzysłowie, dobrej zmiany.
To wróćmy do spraw miejskich. Rower metropolitalny, czyli MEWO, bo tak się to będzie nazywało, będzie najdroższym rowerem publicznym w kraju. Tak twierdzi rowerowa metropolia. Opierając się tutaj oceny abonamentów takich miesięcznych i rocznych, bo powiedzmy, że za miesiąc będziemy płacić 10, za rok 100 zł, a za jednorazowe przejazdy 10 groszy za minutę. Droższy niż w Paryżu podobno będzie rower.
No, nie droższy, ale też pani redaktor, myślę, że wszyscy radiosłuchacze i radiosłuchaczki mogą ocenić, czy 10 zł miesięcznie za korzystanie z ważnego środka transportu to jest dużo. Nam zależy na tym, żeby na stałe przywiązać mieszkańców do tego środka transportu, żeby w sytuacjach przesiadkowych, z węzłów przesiadkowych, mieli szansę się przesiąść na rower i już dojechać do celu swojej podróży tym rowerem. I nie jest to na pewno, atrakcyjna oferta dla mieszkańców. Myślę,
że
wszyscy się przekonają. Tam przede wszystkim przez rowerową metropolię jest podejmowany temat darmoczasu.
No tak, może powiedzmy, że w innych miastach jest tak, że 15-20 minut jeździ się za darmo, dopiero potem są naliczane opłaty. I we wstępnej koncepcji w Gdańsku też tak miało być, tak?
Tak jest, ale
zmieniliście to. Dlaczego?
Po to budujemy doświadczenia w oparciu również również o inne miasta, żeby wyciągać z tych doświadczeń wnioski. I te wnioski prowadzą do tego, że w sytuacji, kiedy jest darmoczas, kiedy duża część przychodów ucieka, operator, który jest wybierany na najbliższe lata, no być może nie w takim, z takim dużym zaangażowaniem skupia się nad tym, żeby utrzymać ten system rowerów w dobrej formie. Chodzi nam o to, żeby operatorowi systemu zależało na tym od pierwszej minuty, żeby ten system był dostępny dla mieszkańców, żeby pracował dla mieszkańców, żeby rowery były przewożone ze stacji do stacji.
Ale co w innych miastach to się nie odbywa, panie prezydencie?
No, ale po to, się po to powołaliśmy
specjalnie. Są firmy,
pani redaktor, rozumiem, że pani ma swoje doświadczenia. Myśmy powołali specjalny zespół złożony z oficerów rowerowych miast wchodzących w obszar metropolitalny. Ci oficerowie rowerowi, oficerki rowerowe uczestniczyły w różnych spotkaniach po całym kraju i te doświadczenia przenieśli na postępowanie przetargowe w ramach obszaru metropolitalnego. Czyli te doświadczenia są przeniesione na
CIF. Czyli rozumiem, że potencjalny inwestor, tak, prywatny inwestor, musi zarobić, żeby w dobrym stanie utrzymywał rowery, tak? I wy mu w tym pomożecie, bo on musi zarobić.
Nie, chodzi o to, żeby on widział możliwość zarobku w tym, że świadczy dobrą jakość usług dla mieszkańców. I to jest jakby kluczowa informacja. Są miasta w Polsce, które w 85% opierają się na darmoczasie, czyli mieszkańcy w 85%, jeśli chodzi o ruch rowerów, nie płacą za te rowery. Jaki interes ma operator w takiej sytuacji, żeby przenosić rower ze stacji do stacji, czy utrzymywać go w dobrej jakości? No nie ma tego interesu. Nam chodzi o to, żeby ten interes prywatny był połączony z interesem publicznym.
A dlaczego wykluczacie z tego osoby, które nie mają smartfonów i dostępu do internetu?
To nieprawda. W oparciu o kartę mieszkańca, w oparciu o kartę miejską, czyli tam, gdzie mamy bilet metropolitalny, również będzie można wypożyczać rower.
A jeśli ktoś nie ma, to się może zdarzyć?
Wesprzemy oczywiście w naszych punktach, gdzie się rejestruje karty, pomożemy zarejestrować taką kartę po to, żeby każdy z mieszkańców i mieszkanek miał szansę na to, żeby korzystać z tego
czyli
ważnego środka transportu.
Czyli żadnych zmian nie będzie mimo uwag do tego całego przedsięwzięcia? No,
te uwagi pojawiają się na dzień przed otwarciem
dzisiaj? Jutro?
Kopert. Z tego, co kojarzę dzisiaj, bo to obszar metropolitalny prowadzi, z tego, co kojarzę dzisiaj, te koperty są otwierane, więc trochę późno, więc żałuję, że te uwagi nie pojawiły się na wcześniejszym etapie.
Bo na pewno by je pan wtedy uwzględnił.
Nie, ale myślę, że też warto by wtedy przeprowadzić odpowiednią debatę, pokazać mieszkańcom, że lepiej właśnie tego darmoczasu nie wprowadzać po to, żeby ten system działał efektywnie.
Za kilka dni ma się rozpocząć prace budowlane związane z powstaniem tej kompostowni na terenie Szadułek. Dobrze pamiętam, że początkowy to był termin, że to już jesienią 2018 roku będzie gotowe? Kojarzy pan?
Ja takiej daty nie pamiętam.
Teraz
zawsze
mówi się o początku roku przyszłego.
Zawsze była mowa o tym, że w okolicach przełomu 2020-2021 roku...
Kompostownia?
A pani mówi o kompostowni.
Kompostowni, nie o spalarni, o kompostowni.
No wiemy, że tutaj były pewne problemy z postępowaniem, były odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, natomiast w tej chwili już w najbliższym czasie wykonawca wchodzi na plac budowy, więc prace będą się rozpoczynały.
I może pan zagwarantować, że wiosną przyszłego roku w ogóle nie będzie śmierć?
Nigdy takiej deklaracji głośno z ust pani mojej nie usłyszy, dlatego że zakład utylizacyjny to jest zawsze zakład, który może powodować pewnego rodzaju emisje. Przypomnę, że my wydobywamy również gaz z kwater na tym zakładzie, więc samo to wydobycie gazu też te pewne emisje powoduje. Natomiast ograniczenie na pewno nastąpiło.
45 milionów złotych to chyba po to, żeby nie śmierdziało.
Ograniczenie na pewno już nastąpiło. Myślę, że ostatnie badania, które przeprowadził zakład utylizacyjny, które jednoznacznie stwierdzają, mieszkańcy jednoznacznie stwierdzają, że te brzydkie zapachy uległy ograniczeniu, to pokazuje.
Pan w międzyczasie zaczął mówić o spalarni, bo dzisiaj podpisano.
Dzisiaj bardzo ważny
umowa,
dzień.
Tak, na budowę spalarni. Stanie w Szadułkach i żadne uwagi ani protesty tego nie zmienią.
Dzisiaj bardzo ważny dzień dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska.
A mógł podpisujemy... pan najpierw odpowiedzieć na moje pytanie, a potem powiedzieć to, co pan teraz mówi.
Podpisujemy umowę z wykonawcą, z operatorem, który będzie budował, a później operował na spalarni. Myślę, że większość mieszkanek i mieszkańców Gdańska popiera to. 80% w badaniach sprzed 2 lat popiera tę inwestycję. I ta inwestycja tak naprawdę daje wszystkim nam bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo tego, że będziemy wiedzieli, za jaką cenę będziemy mogli spalać ten odpad, który nie może być składowany na składowisku.
A jest pan w stanie zagwarantować, że to nie będzie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, czy nie?
To w żadnym zakresie nie będzie równie uciążliwe, jak bardziej uciążliwe niż tego rodzaju instalacje w Polsce. Tych instalacji już kilka powstało, one funkcjonują. Taką instalacją jest instalacja w Bydgoszczy, porównywalną, gdzie operator, również ten, z którym dzisiaj podpisujemy umowę, operuje. I co się okazuje? Okazuje się to, że na tej instalacji bardzo często niektóre emisje są 3-krotnie niższe, niż zakładają to dyrektywy Unii Europejskiej. Czyli to są śladowe ilości emisji.
A drogi wokół będą budowane? Bo ja sobie wyobrażam, że to jest niesamowita ilość ciężarów.
Dzisiaj pani redaktor, znaczna część tej frakcji, około 100 tysięcy ton, to jest już dowożona do zakładu utylizacyjnego. Przypomnijmy, 160 tysięcy ton to jest pełna możliwość instalacji, pełne możliwości instalacji w szadułkach, w spalarni. 100 tysięcy ton dostarcza zakład utylizacyjny w szadułkach. Czyli tak naprawdę w ramach jednego obszaru zakładu te ciężarówki będą się przemieszczały.
Jeszcze mam jedno pytanie, gdybyśmy tak wrócili do Kacpra Płażyńskiego. Pan to tak trochę ma z nim osobiste porachunki, bo to on w pewnym momencie wytknął panu, że źle zorganizowany został system parkowania
Bardzo cieszę, że ten temat wraca w kampanii wyborczej, bo kurz opadł. Po pierwsze, wiadomo już, że to nie są aktywiści miejscy, czy mieszkańcy, którzy... Prywatnie to mam dobre relacje z jego bratem. Pracowałem w Stanach Zjednoczonych w fabryce, więc akurat tutaj nie mam z tym problemu. Natomiast bardzo się cieszę, że ten temat wraca, bo kurz opada i dzisiaj możemy zapytać kandydata na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób chce rozwiązywać problemy, takie jak nadmierne parkowanie w pasie nadmorskim. I myślę, że kampania wyborcza to dobry okres.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Rozmowa kontrolowana.